Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Laudate pure Domino, laudate nomen, laudate nomen Domini. Dokładnie przed 30 laty, 2 czerwca 1979 roku, rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. 9 długich dni, które zmieniły oblicze naszego kraju, a z czasem i świata. W najbliższych programach wieczornych Radia Watykańskiego będziemy powracać do kolejnych dni papieskiej wizyty i przypominać wypowiedziane przy tej okazji słowa wyborze Beaty Zajączkowskiej. Dziś nadamy fragmenty homilii na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Wcześniej poinformujemy o aktualnościach watykańskich i papieskich intencjach na czerwiec. Na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Benedykt XVI przyjął rezygnację z funkcji penitencjarza większego, złożoną zgodnie z prawem kanonicznym przez kardynała Jamesa Francisa Staffforda. Jego następcą papież mianował arcybiskupa Fortunato Baldellego, który od niemal 10 lat był nuncjuszem apostolskim we Francji.
Penitencjaria apostolska jest najstarszym, lecz bodaj najmniej znanym urzędem kurii rzymskiej. Funkcja penitencjarza apostolskiego istnieje od co najmniej 830 lat. Niektórzy historycy jednak twierdzą, że już w VII wieku papieże mieli swych penitencjarzy. Byli to delegaci Ojca Świętego, w jego imieniu słuchający spowiedzi i odpuszczający szczególnie ciężkie grzechy, z których rozgrzeszenie było zastrzeżone wyłącznie dla papieża. Tę funkcję penitencjaria apostolska zachowała do dziś. Osądza prawdziwość, spontaniczność i szczerość skruchy osób, które dopuściły się wyjątkowo ciężkich grzechów. Obecnie do owych zastrzeżonych grzechów należy m.in. profanacja Najświętszego Sakramentu, naruszenie tajemnicy spowiedzi czy pedofilia osób duchownych.
Ustępujący penitencjarz większy ma niemal 77 lat i urząd ten piastował od 2003 roku. Jego następca, 73-letni Włoch, pracuje w watykańskiej dyplomacji od ponad 40 lat. Arcybiskup Fortunato Baldelli przebywał w placówkach na Kubie, w Egipcie i Strasburgu. W 1983 roku Jan Paweł II mianował go delegatem apostolskim w Angolii, po czym był również pronuncjuszem na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej. Nowy penitencjarz większy reprezentował następnie Stolicę Apostolską w Dominikanie, Peru i we Francji.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby uwaga poświęcana krajom uboższym przez wspólnotę międzynarodową owocowała konkretną pomocą, zwłaszcza w uwolnieniu ich od ogromnego ciężaru zadłużenia zagranicznego.
Intencja ta nabiera szczególnej aktualności podczas trwającego obecnie światowego kryzysu finansowego, gdy tak łatwo zapominać o najuboższych. Skutki zadłużenia cierpią konkretni ludzie, ubodzy, starzy, bez pracy, niezabezpieczeni na przyszłość, uchodźcy. Podejmowane są międzynarodowe wysiłki celem oddłużenia krajów najuboższych, jednak ich skutki zależą od solidarności narodów bogatych, bez której będą bezskuteczne.
Benedykt XVI poleca też na czerwiec intencję misyjną. Mamy się modlić, aby kościoły partykularne działające w regionach, gdzie panuje przemoc, były wspierane miłością i konkretną pomocą katolików całego świata.
Trzeba pamiętać, że chrześcijanie w wielu krajach są narażeni na przemoc, na przykład ze strony muzułmańskich czy hinduistycznych fundamentalistów albo reżimów komunistycznych. Liczne organizacje katolickie niosą pomoc tamtejszym kościołom lokalnym. Wspiera się finansowo różne inicjatywy, od budowy studni przez budowę szkół i kościołów, aż po formację kandydatów do kapłaństwa. Takie wsparcie i modlitwa to wielka pomoc dla udręczonych.
A teraz powracamy już do tego, co wydarzyło się w Polsce równo przed 30 laty.
Drugiego czerwca 1979 roku.
Przybywam dzisiaj jako pielgrzym. chwili lądowania papieskiego samolotu na warszawskim Okęciu we wszystkich kościołach Polski rozbrzmiewają dzwony. Ojciec Święty klęka i całuje ziemię, witając się z ojczyzną. Z lotniska odkrytym samochodem, specjalnie dostosowanym białym starem, jedzie do katedry Jana Chrzciciela. Wzdłuż trasy owacyjnie witają go tłumy ludzi. Po południu na Placu Zwycięstwa Jan Paweł II odprawia pierwszą w dziejach Polski mszę świętą sprawowaną przez następcę świętego Piotra. Słowa homilii, że Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi, wierni przypieczętowują 15-minutową owacją.
Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy zrąb kultury. Najgłębszy jej nurt, to jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. Powiedział ksiądz Skarga w jednym ze swoich kazań sejmowych. Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. Trzeba iść po śladach tego, czym, a raczej kim na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy go wyznawali wiarą Kościoła, ale także i dla tych pozornie stojących opodal, poza Kościołem, dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się. Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie, to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej, jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego, tej wielkiej, tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną, bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do Maksymiliana w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na imię Jezus Chrystus. Tysiąclecie Chrztu Polski, którego szczególnie dojrzałym owocem jest święty Stanisław. Tysiąclecie Chrystusa w naszym wczoraj i dzisiaj jest głównym motywem tej mojej pielgrzymki, mojej dziękczynnej modlitwy wspólnie z wami wszystkimi, drodzy rodacy, których Jezus Chrystus nie przestaje uczyć wielkiej sprawy człowieka. Z wami, dla których Chrystus nie przestaje być wciąż otwartą księgą nauki o człowieku, o jego godności, o jego prawach, a zarazem nauki o godności i prawach narodu. W dniu dzisiejszym na tym Placu Zwycięstwa w stolicy Polski proszę poprzez wielką modlitwę Eucharystii wspólnie z wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość, na nasze polskie jutro. Stoimy tutaj, drodzy rodacy, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza, w dziejach Polski, dawnych i współczesnych. Grób ten znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz? Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Na ilu to polach walk świadczył ten żołnierz o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za wolność naszą i waszą. Gdzie są ich groby, Polsko? Pyta ojczysty poeta. Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. To wszystko, dzieje ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat i w tym pokoleniu, i w przyszłych, choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy. To wszystko i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem. I włączam w tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa, najświętszą na placu zwycięstwa. I wołam: ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
Radio Watykańskie. Tak na Placu Zwycięstwa, dokładnie przed 30 laty, przemawiał do narodu Jan Paweł II. A my żegnamy się już z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.